Dobrze, że mnie bracia i siostry znacie, nie muszę się więc wam zbyt szczegółowo przedstawiać. Powiem tylko, że od mojego ostatniego tutaj u was pobytu trochę zmian w moim życiu także nastąpiło. Przypuszczam, że takie zmiany i was nie ominęły. Jeśli chodzi o mnie, to jeśli dobrze pamiętam, to będąc wśród was ostatni raz byłem jeszcze pastorem dwóch zborów, zboru w Bielsku-Białej na południu Polski i równolegle pastorem zboru w Ustroniu. To jest ten mój zbór, w którym rozpoczynałem moją służbę kaznodziejską. Od 15 grudnia, a więc zaledwie miesiąc temu, zbór bielski już przekazałem, już go zdałem, pozostałem jeszcze pastorem zborów w Ustroniu, no i dociążono mnie, jak słyszeliście zresztą, obowiązkami prezbitera okręgowego okręgu południowego. I to jest ta pierwsza zmiana, jaka w moim życiu nastąpiła, a druga polega na tym, iż przez jakiś czas myślałem, że ród Chydzików zaginie, bo mam dwie wnuczki, no ale wiecie, wnuczki zmieniają i adres, i nazwisko w momencie, gdy się ktoś na horyzoncie pojawi. Natomiast 7 miesięcy temu mojemu synowi Danielowi, którego być może pamiętacie z takich oto czasów, urodził się syn, nadał mu imię Natan. No i to jest ta druga zmiana. I kiedy ja akurat wtedy, kiedy się on urodził, byłem w Brzeżawie, gdzie mieszka senior naszego rodu. Ci, którzy na synod jeżdżą, to wiedzą, kogo mam na myśli. Mam na myśli najstarszego pastora w kościele zielonoświątkowym, brata Józefa Duchniaka. Jest pastorem, mimo że liczy już 87 lat. A ciągle jest pastorem, mówi, że przeżył papieża i ciągle jeszcze żyje i dobrze się ma. No i cóż, i kiedy się dowiedziałem, że urodził mi się wnuk, powiedziałem to w tamtejszym zborze, to wtedy właśnie wstał brat Józef Duchniak, senior naszego rodu, mój wujek, i tak się o to modlił. Panie Boże, dziękujemy Ci za to dziecko, za tego chłopca, i spraw, aby był lepszym kaznodzieją niż jego dziadek. I mocno się tego uchwyciłem i trzymam. I wierzę, że będzie lepszym kaznodzieją niż jego dziadek. Daj Boże, aby tak właśnie było. Kto jest dziadkiem, ten wie, co to za rozkosz być dziadkiem, a wy, którzy jeszcze nie jesteście, to nic nie straciliście, będziecie. Bo to jest taka kolej rzeczy, że najpierw się ma dzieci, które się kocha, a potem się ma wnuków, wnuczki, które się bardzo kocha. No więc tak to pewnie też i w waszym życiu nastąpi. Jest to moim przywilejem, kochani, że mogę dzisiaj i jutro i pojutrze wam usługiwać. Mam nadzieję, że tak zorganizujemy sobie czas niedzielny, bo niestety w niedzielę o 13:30, a więc pół do drugiej, będę musiał już odjeżdżać, ale że sobie tak zorganizujemy czas nabożeństwa niedzielnego, żeby też mieć chwilę na modlitwę o chorych. Być może zapytacie, dlaczego nie dziś? Nie praktykuję tego, aby w pierwszy wieczór czy podczas pierwszego nabożeństwa od zaraz modlić się o chorych. A to dlatego, iż modlitwa o chorych wymaga wiary. Często, gdy ludzie przychodzili do Pana Jezusa z prośbą o uzdrowienie, On ich pytał, jeśli wierzysz, to ci się to stanie. A więc modlitwa o uzdrowienie, jak zresztą modlitwa o wszystkie inne potrzeby, wymaga wiary. Potrzebna jest wiara. Natomiast wiara bierze się ze słuchania Bożego Słowa. I w związku z tym najczęściej modlę się o uzdrowienie i o rozwiązanie innych problemów na ostatnim nabożeństwie, by poprzez nabożeństwa w międzyczasie poprzez Boże Słowo budować wiarę i swoją, i ludzi. I wtedy na ostatnim nabożeństwie wzmocniona poprzez Słowo Boże wiara sprawia, że Bóg czyni to, o co Go prosimy. A więc jeśli tak sobie czas jakoś musimy z pastorem ułożyć w niedzielę, żebyśmy przed zakończeniem nabożeństwa mieli chwilę na modlitwę o chorych i o rozwiązanie innych potrzeb. A dzisiaj rozważanie Bożego Słowa, no bo jutro nabożeństwa nie będzie, o ile się orientuję, będą tylko wykłady. W związku z tym następne nabożeństwo będzie w niedzielę. Więc rozpocznę tę serię, ten cykl moich wykładów i nabożeństw od tematu, właściwie apelu pod waszym i swoim adresem. Chodzi mi o to, abyśmy nie obrażali Boga. A więc tematem mojego usługiwania dzisiaj będzie: nie obrażajmy Boga. Zadacie sobie być może pytanie, w jaki sposób my możemy Boga obrazić? I wiem, że zaraz myślicie o różnych grzechach, przestępstwach, a więc niegodziwym działaniu, bo to jest obrażanie Boga. Ale chciałoby się powiedzieć wierzącym ludziom, chrześcijanie, w ten sposób Boga nie obrażają, bo niedopuszczalne, nawet do myśli, do umysłu dopuścić nie mogę, by chrześcijanin mógł chwytać za nóż i kogoś mordować. Bo nie dopuszczam takiej ewentualności, by chrześcijanin zdradzał swoją żonę albo chrześcijanka zdradzała swojego męża. Jeśli ktoś to robi, to niechże się raczej nie przyznaje do tego, że jest chrześcijaninem, bo jest gorszy niż poganin, bo prawdziwy chrześcijanin takich rzeczy nie robi. Ale to jeszcze nie oznacza, że chrześcijanin nie może obrażać Boga. Owszem, może. Może obrażać Boga. I właśnie dzisiaj na ten temat chcę usługiwać. Bardzo proszę, otwórzcie sobie pierwszą Księgę Królewską. Pierwszą Księgę Królewską, rozdział 20. I czytać będziemy z rozdziału 20. Na wstępie czytać będziemy wiersz 23, a później od wiersza 26 do wiersza 28. Proszę, otwórzcie więc pierwszą Księgę Królewską, jest to strona 396, rozdział 20. Rozpoczniemy nasze czytanie od wiersza 23, a następnie kontynuować je będziemy od 26 do 28. Lecz dworzanie króla Aramu rzekli do niego: ich bogowie są bogami gór, dlatego nas zwyciężyli. Gdybyśmy stoczyli z nimi bitwę na równinie, może zwyciężylibyśmy. Następnego roku zrobił Ben-Hadad pobór Aramejczyków i ruszył do Afek, aby walczyć z Izraelem. Również u Izraelitów zrobiono pobór i zaopatrzono ich w żywność. Potem ruszyli na ich spotkanie, ale Izraelici stali przed nimi obozem jak dwa statka kóz. Aramejczycy zaś zapełniali całą okolicę. Wtedy znowu przystąpił mąż Boży do króla izraelskiego i rzekł do niego: tak mówi Pan, ponieważ Aramejczycy powiedzieli: Pan jest Bogiem gór, a nie jest On Bogiem dolin, przeto wydam cały ten ogromny tłum w Twoją rękę i poznacie, żem ja Pan. To wydarzenie, o którym czytaliśmy zaledwie fragment, wydarzyło się za króla Achaba. Wiecie, że król Achab był jednym z najbardziej odstępczych królów w Izraelu. To on z inspiracji swojej żony Izabeli wymordował proroków pańskich. To on z inspiracji pogańskiej żony Izabeli kazał zburzyć ołtarze Pana. To on spowodował, że Izrael odwrócił się od Boga żywego, a zaczął czcić różne pogańskie bóstwa. I choć takim był król Achab, Boże miłosierdzie sprawiło jednak, iż Bóg od czasu do czasu dawał mu dowody swojej miłości i swojej mocy. I to dowodzi, że Bóg kocha człowieka i walczy o człowieka do końca. Choć człowiek jest grzeszny, choć człowiek odwraca się od Boga, choć człowiek postępuje niegodziwie, Bóg jednak nie odwraca swojego miłosierdzia od tego człowieka. I tak właśnie było z Achabem. Bo właśnie za jego królowania, podczas jego największego odstępstwa, naciągnął król syryjski Aramu Ben-Hadad. Przyprowadził ze sobą potężną armię. Razem z nim było około 32 innych królów. A więc wyobrażacie sobie, jak potężna to musiała być armia, którą dowodziło 32 królów na czele z Ben-Hadadem, królem syryjskim. I ustawili się na wyżynach, ustawili się na górze. Naprzeciwko nich stanęło wojsko izraelskie w bardzo niewielkiej ilości. Określone zostało ono później jak dwa statka kóz, a więc maleńkie garsteczki wojsk Izraela. Ale gdy doszło do konfrontacji, gdy doszło do bitwy, doszło do tego, iż ta potężna armia, której przewodziło 32 królów na czele z Ben-Hadadem, poniosła sromotną, tragiczną klęskę. Ta mała garstka wojska izraelskiego odniosła zwycięstwo. I gdy potem Ben-Hadad, król Aramu, obecnej Syrii, wraz ze swoimi generałami zastanawiali się, dlaczego ponieśliśmy porażkę mimo przewagi liczebnej. Oto doszli do takiego wniosku, że ponieśli porażkę dlatego, iż bitwa stoczona została na szczytach, na górach. Gdyby tak stoczyć bitwę z Izraelem w dolinach, to wówczas mówili generałowie Ben-Hadada, to wówczas byśmy ich pokonali. I tą wypowiedzią i tym wnioskiem, do jakiego doszli, odnoszę wrażenie, że obrazili Boga. Obrazili Boga. Bóg się obraził na takiego traktowanie. Dlaczego? Bo w ten sposób oni doszli do czegoś, co my byśmy mogli nazwać ograniczenia Boga. I dlatego zebrali ponownie wojsko, ustawili się w dolinie i stoczyli kolejną bitwę i kolejny raz, tym razem już nie na górach, ale w dolinach, przegrali. Bóg w ten sposób, umiłowani bracia i siostry, dowiódł i tym pogańskim królom, i tym pogańskim narodom, a jednocześnie swojemu narodowi dowiódł, że On jest Bogiem, moglibyśmy powiedzieć, gór i dolin. Co oznacza, że Jego możliwości sięgają i gór, i dolin. Inaczej mówiąc, używając innego słowa proroka, moglibyśmy powiedzieć, że Jego ręka nie jest za krótka. Dosięga gór i dosięga dolin. Ponieważ Ben-Hadad tak właśnie potraktował Boga, ograniczając Go tylko do gór, ograniczając Jego możliwości tylko do gór, W ten sposób obraził Boga. To znaczy doszedł do wniosku, że Boże możliwości kończą się na górach, a nie schodzą już niżej do dolin. W ten sposób obraził Boga. Ale kochani, odnoszę wrażenie, że i ja w moim życiu, myśląc tak jak Ben-Hadad, również obrażałem i obrażam Boga, choć unikam tego. Myślę także, że nie tylko ja, nie tylko Ben-Hadad, ale że także wielu z nas, świadomie lub nieświadomie, obraziło Boga. Tak właśnie Go postrzegając, że On jest Bogiem gór, ale możliwości Jego nie sięgają dolin. Co znaczą w sensie duchowym owe góry, czy te góry? A co w sensie duchowym znaczą te doliny, co do których niekiedy mamy wątpliwości, czy aż tam sięgają Boże możliwości? Co znaczą góry, co znaczą doliny w sensie duchowym? Góry, kochani bracia i drogie siostry, oznaczają te okresy w naszym życiu, kiedy nam się we wszystkim dobrze powodzi. Kiedy niczego nam nie brakuje. Mamy pracę, jesteśmy zdrowi, nic nas nie boli. Gdy patrzymy na naszą rodzinę, jest połączona, jest w całości. Nasze dzieci są z nami, nasza żona jest zdrowa, nasze dzieci są zdrowe, wnuki są zdrowe. To są te góry, kiedy możemy usiąść i powiedzieć wraz z Piotrem, dobrze nam tu na tych górach. Bóg się zdaje być tak blisko, zdaje się, że ręka Boża nas ochrania, niczego nam nie brakuje, jest wszystko dobrze, jest cicho, jest spokojnie i jakoś dzień za dniem spokojnie w pokoju przemija. Wtedy przecież tak łatwo jest ufać, że Bóg ma wszelką moc. Przecież wtedy tak łatwo ufać, że On ma wszelkie możliwości. Że wszystko jest u Niego możliwe. Możemy nawet wtedy powiedzieć, no popatrz na nas, jesteśmy świadectwem tego, że Bóg wszystko może. No popatrz, mam pracę, kochany. No popatrz, układa mi się wszystko dobrze w małżeństwie, w rodzinie. No dzieci są przy nas, a więc wszystko idzie dobrze. A zatem możemy mówić, Bóg okazuje swoją łaskę i swoją moc na naszym życiu. Ale kochani, ja chcę wam coś powiedzieć. Że Bóg nie na darmo w Biblii jest nazwany dziwnym Bogiem. Dlaczego? Bo oto okazuje się, że Bóg od czasu do czasu, gdy jesteśmy na górach, dopuszcza, zezwala na to, abyśmy się znaleźli także i w dolinach. Zwróćcie uwagę, w 5 Księdze Mojżeszowej, w 1 rozdziale jest mowa o narodzie Bożym, umiłowanym narodzie Bożym, o którym Bóg powiedział, że jest źrenicą Jego oka. Że kto się ich dotyka, dotyka się źrenicy Jego oka. Jest napisane w 1 rozdziale, czego czytać nie będę, że Bóg wyprowadził ich na górę Horeb. I tam na górze Horeb, z dala od nieprzyjaciół, cieszyli się pokojem. Nic im nie zagrażało. Było im tak dobrze. Na górze Horeb rozsiedli się, rozstawili swoje szałasy i było im tam na tej górze Horeb z dala od problemów, z dala od wszelkich trosk i zmartwień bardzo dobrze. Ale po jakimś czasie ni stąd, ni zowąd Bóg mówi już dość przebywania na tej górze. Czas, żebyście zeszli w doliny. Żebyście zaczęli posiadać, tak jest tam, takiego słowa tam użył autor 5 Księgi Mojżeszowej, żebyście zaczęli zdobywać ziemię, które wam dałem. Żebyście zdobywali obiecane ziemię. Gdy zeszli z góry Horeb, na dole w dolinie spotkali wrogów. Nie jeden z nich tam zginął. Nie jeden został ranny. Nie jeden musiał potem cierpieć. Bo przecież na wojnie różne rzeczy się wydarzają. Chciałoby się więc zapytać, Panie Boże, dlaczego Ty jesteś taki, że sprowadziłeś ich z góry Horeb, z miejsca pokoju i odpocznienia w doliny? Dlaczego? A gdybyśmy szli dalej, to zobaczylibyśmy także, albo wcześniej jeszcze, zobaczylibyśmy Mojżesza. Wziął go Bóg na 40 dni do siebie. Z dala od problemów z ludźmi. Już mu nie dokuczali, co będziemy pić, co będziemy jeść. Już tam z Panem był sam na sam. Tak mu było dobrze. Z Panem rozmawiał. Pan był blisko niego. Tak mu było dobrze. Chciałoby się powiedzieć, no warto by tam było pozostać dłużej. Ale pamiętacie, po 40 dniach Bóg mówi do Mojżesza, Mojżeszu, schodź w dolinę. I ledwo Mojżesz wszedł w dolinę, same problemy. Ci, którzy jeszcze tak niedawno śpiewali, tańczyli, chwalili Boga, teraz ulali sobie posąg, cielca i tańczyli wokół Niego, zamiast czcić Boga, czcili stworzenie. Mało, chcieli wracać z powrotem do Egiptu. A więc z tej góry Mojżesz znowu wszedł w dolinę. A czy nie pamiętacie, jak to było w Nowym Testamencie? Pan Jezus bierze ze sobą trzech uczniów na górę przemienienia, na górę Tabor i tam się przed nimi przemienia i w pewnym momencie Piotr, zafascynowany atmosferą i tym, co się dzieje, powiada, mistrzu, wiesz co, rozbijemy tu trzy namioty, jeden dla ciebie, drugi dla Eliasza, a trzeci dla Mojżesza. Już nie mówi o sobie, nie mówi o swoich przyjaciołach. On chce tylko dla tych trzech. A potem powiada, dobrze nam tu jest na tej górze. Dobrze nam tu jest na tej górze. A więc dobrze im tam było. Ale Pan za chwilę mówi, Piotrze, schodzimy w dół. I gdy schodzili w dół, pastor dzisiaj już wspominał, spotkali problem. Bo to ojciec przyprowadził opętanego syna, z którym sobie pozostali uczniowie poradzić nie mogli. Spotkali problem. A więc zdumiewający jest fakt, bracia i siostry, zdumiewający jest fakt i na to musimy być przygotowani. Nie wyobrażajcie sobie, że całe wasze życie przebiegać będzie tylko na Horebie. Nie wyobrażajcie sobie, że całe wasze życie przebiegać tylko będzie na Syjonie. Nie wyobrażajcie sobie, że całe wasze życie to góra przemienienia. Nie bądźcie zdziwieni i nie obrażajcie się na Boga. I nie miejcie do Niego pretensji, gdy On od czasu do czasu każe wam zejść w doliny. Nie da się tak żyć, żeby skakać ze szczytu na szczyt, omijając doliny. Jeśli chcesz wyjść na następny szczyt, musisz zejść w dolinę. Musisz zejść w dolinę, nie ma innego wyjścia. A co oznaczają doliny w naszym życiu w takim razie? Co w takim razie oznaczają owe doliny w naszym życiu? Te doliny w naszym życiu oznaczają te chwile, których chcielibyśmy wszyscy uniknąć. Nie chcielibyśmy ich przeżywać. A niestety przeżywamy je. Te doliny to są te dni, tygodnie, miesiące, o których słowami psalmisty moglibyśmy powiedzieć, nie podobają się nam. Nie podobają się nam. Bo cóż to są te doliny? Oto możesz w poniedziałek, kochana siostro albo drogi bracie, dowiedzieć się, że zostałaś zwolniona z pracy. Mąż nie pracuje i na dodatek jeszcze ty zostałaś zwolniona z pracy. I z czego teraz zapłacić rachunki? Z czego teraz wyżywić rodzinę? Cóż to jest? No, dolina. To jest dolina, w którą weszłaś. Możesz to być ty, bracie drogi. Twoja żona nie pracuje, ponieważ nie może pracować, a dowiadujesz się, że wasz zakład likwidują i jesteś tym, który stracił pracę. No i co teraz? Albo ni stąd, ni zowąd. Ot tak, jak się to stało w rodzinie jednego z naszych kaznodziejów bielskich, jednego z braci. Ni stąd, ni zowąd ogromna, wysoka gorączka. Dziecko dostaje drgawek. Zawożą do szpitala. Bezradni lekarze. Nie wiadomo, o co chodzi. I już drugi tydzień, dzień i noc. W dzień on przy nim, przy tym dziecku, w nocy on przy tym dziecku, a w dzień ona przy tym dziecku. Zdawało się, że już byłoby tego dość. Tymczasem drugie, to samo. I dwoje dzieci w szpitalu. I zdawałoby się, że już to jest dość. Ona, matka. No i on pisze do mnie, pastorze, to jest już ponad moje siły. Ja już nie dam rady. Dlaczego? Czasem jednak Pan nas w takie doliny wprowadza. Czy przyzwala na to, abyśmy w takie doliny weszli? Jeśli ktoś jest z tego nieświadomy, że może tak się jego życie toczyć, no to się obraża na Pana. Nie tego się, Panie, spodziewałem. Ja się spodziewałem, że będę żył w luksusach, a tymczasem nie mam z czego zapłacić rachunków. Ja się spodziewałem, że zawsze będę zdrowy, a tymczasem oto co jest? Ja się spodziewałem, że moje dzieci zawsze będą zdrowe, a oto przyszło doświadczenie. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje, chciałoby się zadać pytanie, że Pan nas wyprowadza na szczyty, na góry, a potem każe nam, przyzwala, a wręcz jest to nawet Jego wolą, żebyśmy schodzili w doliny. Dlaczego tak jest? Ja ciągle powtarzam i być może już tu wśród was też to mówiłem. Bo kim naprawdę my jesteśmy? Okazuje się nie wtedy, kiedy my jesteśmy na szczytach, ale wtedy, kiedy jesteśmy gdzie? W dolinach. Wtedy się okazuje, ile w nas jest zaufania w Bożą ochronę, w Bożą opiekę, w Boże zatroskanie o nas. Wtedy, gdy zdaje się, że nie ma już wyjścia, gdy wydaje się, że jest ciemność wokoło, wtedy wychodzi na jaw, ile w nas jest wiary. Tak łatwo jest, będąc w zborze, będąc wśród wierzących, gdy się śpiewa Alleluja, powtarzać razem z nimi Alleluja, chwała Panu, Alleluja, Pan wielki jest, Pan dobry jest. To bardzo łatwo przychodzi. Ale Pan chce teraz zobaczyć, czy będziemy w ten sam sposób postępować wtedy, gdy się znajdziemy w dolinie. Czy i wtedy potrafimy Mu zaufać. I widzicie, wychodzi teraz na jaw, kiedy my obrażamy Boga. Obrażamy Boga wtedy, kiedy Mu ufamy, ufamy tylko, gdy jesteśmy na górach. Natomiast nie ufamy Mu, gdy jesteśmy w dolinach. Widzicie, tym obraził Ben-Hadad Boga. On mówił, Boża ręka sięga tylko tam do szczytów. Ale jeśli zejdziemy w dolinę, pokonamy Izraela. On jak gdyby nie wziął pod uwagę tego, że ręka Boża nie jest za krótka, aby dosięgnąć i tamtych dolin. On nie wziął pod uwagę tego, że Bóg swoimi możliwościami jest i na szczytach, i w górach, i w dolinach. Nie zawsze i my to bierzemy pod uwagę. Ja także już wam powiedziałem, że w ostatnich gdzieś tam miesiącach, lat, a może ostatnich 2 latach, zdaje się, że i mnie trzeba było iść przez dolinę. Znacie mnie z tego, że od wielu, wielu lat z nakazu Pana modliłem się o chorych i Bóg się przyznawał. Być może i wśród was są takie osoby, które zostały uzdrowione na modlitwę czy po modlitwie. I zdawało mi się, że ja jestem na górach. Ja byłem na górach, nie przeczę, byłem na górach, ale wydawało mi się, że nigdy ze względu na moją wiarę, nie doświadczę czegoś takiego jak dolina choroby. Byłem co do tego raczej przekonany, że nigdy to się nie stanie, no bo przecież ja się modlę o chorych
to dlaczego miałbym ja przeżywać teraz problemy zdrowotne? Dlaczego miałbym sam w tę dolinę wchodzić?
Ale okazuje się, że Bóg ma inaczej myśli niż my. Jest napisane, że moje myśli nie są jako myśli wasze, a wasze myśli nie są jako myśli moje. Bo to gdzieś 2 lata temu zacząłem przeżywać coś takiego, iż rozpoczęły się zawroty głowy. Czasem stałem za kazalnicą i trzymałem się, bo wydawało mi się, jakbym płynął na okręcie po wzburzonym morzu. Bo cały zbór jakby razem ze mną falował. No i cóż, ja muszę powiedzieć, wybacz bracie doktorze, miałem, nie wiem czy to można tak powiedzieć, wstręt do lekarzy. Wybacz bracie, to nie do ciebie, to do innych. Ale tak miałem, a wiecie skąd się to wzięło? To się wzięło z moich początkowych lat wiary. Teraz sobie zdaję sprawę, jak ważne jest, co my jako liderzy głosimy tym, którzy zaczynają wchodzić w służbę. Bo to ja się nawróciłem, mając lat 21, 22 prawie. I na jedno z pierwszych nabożeństw po moim nawróceniu przyjechał gdzieś z północy pewien brat z zawiązanym palcem, obandażowanym palcem. I po nabożeństwie, gdy już wygłosił kazanie, pytano go, co to bracie, co ci się stało w palec? A on mówi, no skaleczyłem się i tam mi się wdała jakaś infekcja. I ktoś mu zadał pytanie, no a co lekarz na to? Lekarz? Pójście do lekarza to jest grzech. Ja miałbym pójść do lekarza? To tak Asa postąpił, że lekarza szukał, a nie Boga. Nie, ja do lekarza nie chodzę, bo to jest grzech iść do lekarza. Ja wierzę, że Pan mnie uzdrowi. I wiecie, to powiedział i z tym pojechał. Ale gdzieś tam we mnie pozostało, pójście do lekarza to grzech. Pan jest naszym lekarzem, mówiłem. I w związku z tym, no, stroniłem od lekarza, jak powiada, mówi się, że diabeł od święconej wody. Myślę, że on tak z tej święconej wody aż bardzo się nie boi, jak ja się bałem lekarzy. No w każdym razie nie chciałem mieć nic z lekarzami wspólnego. Ale oto zaczęły się zawroty głowy. I poszedłem w związku, najpierw się sam modliłem. Modliłem się sam, Panie uzdrów mnie. Przecież uzdrawiałeś poprzez moją usługę innych. Panie uzdrów mnie. Panie, no jak ja będę teraz wyglądał w oczach tych, którym głosiłem, że ty jesteś lekarzem? Kompromitacja, totalna kompromitacja. Więc albo, Panie, już przestanę mówić o tym, że ty uzdrawiasz, albo mnie uzdrowisz. Stawiałem Pana przed bardzo trudnym wyborem. Tak jakby on bez Michała Chydzika sobie nie mógł poradzić. No ale ja tak myślałem. A zatem, Panie, albo. Modliłem się sam. W końcu poprosiłem bracia, namaście mnie olejkiem, pomódlcie się o mnie. A nie ustępowało. A choroba nie ustępowała. Poprosiłem jeden zbór, poprosiłem drugi zbór, a rezultatu żadnego. No więc najłatwiej byłoby powiedzieć, nie macie wiary, bo gdybyście mieli wiarę, to ja bym został uzdrowiony. Ale ja wiem, że nie w tym rzecz. Wiedziałem, że nie w tym rzecz. Zacząłem więc pytać, Panie, co ja mam robić? Co ja mam robić, Panie? I nagle Bóg mi przypomniał, że nie tacy jak ja, którymi się Bóg bardziej, pod większym namaszczeniem posługiwał, korzystali z pomocy lekarzy. Na przykład Reinhard Bonnke miał operację na otwartym sercu. Katrin Kuhlmann podobnie. Nelu Eliowaniu, na którego wyciągnięcie rąk ludzie padali, byli uzdrawiani. Ale też musiał być. A też chodził nawet z woreczkiem. A zatem nagle mi Pan zaczął opowiadać. Zaczął mnie przekonywać. Ty jesteś zarozumiały i ty jesteś pyszny. Ty jesteś zarozumiały i ty jesteś pyszny. A zatem musisz coś z tym faktem zrobić.
I wtedy mi też Bóg pokazał na podstawie swojego słowa, że postępuje podobnie jak Naaman. Naaman. Pamiętacie, jak postąpił Naaman? Naaman postąpił w ten sposób, że zdecydował się pójść do proroka Elizeusza, ale z góry sobie wszystko poukładał, jak to będzie, jak to Bóg ma czynić. Że Elizeusz ma wyjść, włożyć na niego ręce i wzywać imienia Pańskiego i tak dalej, wtedy zostanie uzdrowiony. A więc Bogu, Panu Bogu, gotowy plan działania. A gdy przyszedł do Elizeusza, Elizeusz nawet z domu nie wyszedł. Idź tam się wykąp w Jordanie i idź zanurz się 7 razy. On się obraził, bo jego planu Bóg nie realizował. Nie wolno nam Bogu malować, nakreślać plan. I wtedy zrozumiałem, że ja nie mogę Boga ograniczać. Że to, co do mnie należy, to poddać się woli Bożej. Poddać się woli Bożej. I oto znalazłem się na, co prawda tylko 3 dni, ale znalazłem się na zabieg w szpitalu. Wszczepiono mi rozrusznik i dzisiaj stoję z kawałkiem metalu przed wami, ale to też jest dobre, bo przynajmniej jak tydzień temu leciałem do Londynu, bo piątek, soboty, niedzielę usługiwałem w Londynie, to nie musiałem nawet przez bramkę przechodzić. Puszczają mnie bokiem, bo by brzęczało za bardzo, jakbym przez bramkę przychodził. No w każdym razie musiałem się temu poddać, ale teraz wam chcę coś jeszcze powiedzieć, że po zabiegu czułem się bardzo dobrze, ale gdzieś 3 czy 4 dni później zablokowało mi totalnie prawe ucho. Zupełnie przestałem słyszeć na prawe ucho. Poszedłem do tego lekarza, który mnie operował, który robił ten zabieg i mówię, no ja nie słyszę na prawe ucho, w ogóle nie słyszę. To nie moja sprawa, proszę pójść do laryngologa. No, a to było akurat we wtorek, a ja w środę miałem usługiwać w zborze bielskim. No i miałem prowadzić wykład. Znalazłem się w swoim biurze i mówię tak, panie, no jak ja dzisiaj będę usługiwał, skoro ja w ogóle nie słyszę? Będę się powtarzał i nie będę nawet świadomy tego, że się powtarzam, bo nie będę słyszał. Panie, co ja mam zrobić? I ledwo wspomniałem, panie, ty przecież masz moc, aby otworzyć moje ucho. Ledwo to wspomniałem. Nagle takie uderzenie powietrza w moje ucho i doskonały słuch mi został przywrócony. Poszedłem następnego dnia dla sprawdzenia do siostry laryngolog, bo mamy taką wierzącą. Ona popatrzyła, mówi, no trochę tylko woskowiny przepłuczemy, nie ma tu żadnych problemów. I od tego momentu jestem przekonany, że Bóg ma różne sposoby działania. Że częstokroć i wieloma sposobami Bóg działa. Ale niemniej jednak, wracam do tematu, Bóg sprowadza nas od czasu do czasu w dolinę. Po co? Aby się zorientować, ile w nas jest wiary. Ile jest w nas zaufania do Niego? Czy potrafimy Mu ufać niezależnie od tego, co nam każe robić? Czy też będziemy sobie wybierać tylko tak, albo tylko tak? A więc doliny to są te trudne, to są te chwile, w których Pan nas doświadcza. Zapytacie może, ale to co, Bóg nie jest Bogiem Wszechmogącym, żeby nie wiedzieć, co jest w nas? Przecież Bóg wie, cośmy za ulepienie. Przecież Bóg wie, czy w nas jest wiara, czy jej nie ma. Czy jest zaufanie, czy nie ma. Przecież Bóg to wszystko wie, powiecie, prawda? Ale kochani, o właśnie, pastor mi podpowiada. Bóg wie, tylko my nie wiemy. I czasem naszą pychę i zarozumiałość traktujemy jako wiarę. A to są plewy. I Bóg musi nas z nich oczyścić, wypalić, wydmuchać, przewiać. I to się dzieje w dolinach. A zatem nie dziwcie się, jeśli przechodzicie przez doliny. Jeśli przechodzicie przez doliny, to Bóg wam chce pokazać, że jest Bogiem Wszechmogącym. i że i tam sięgają jego możliwości. I widzicie, w jednym z psalmów, ja pewnie tego psalmu tak od zaraz nie odszukam, ale w jednym z psalmów jest napisane tak, że ci, którzy przechodzą przez suchą dolinę, gdy przejdą przez tą suchą dolinę, z mocy w moc wzrastają. To jest psalm 84. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitująca w źródła. A wiersz 8 mówi, z mocy w moc wzrastają. Idąc przez dolinę, jeśli doświadczysz tam obecności Boga, jeśli przekonasz się, że Jego możliwości i tam sięgają, to potem, gdy przyjdzie następna dolina, to już będziesz wyposażony w doświadczenie i w moc, że ręka Boża jest nieukrócona, a Jego możliwości sięgają i tej doliny. Chciałoby się teraz może jeszcze przez chwilę, jeśli macie cierpliwość, wskazać na takie typowe doliny, przez które wierzący ludzie przechodzą. Jest wiele dolin w Biblii przedstawionych i każda z nich ma sens duchowy. Oprócz tego, że to była fizyczna dolina, każda z nich ma jeszcze także sens duchowy. I oto w drugiej księdze Samuela, w rozdziale 5 czytamy o dolinie, przez którą przechodził król Dawid. Czytamy w rozdziale 5 od wiersza 17 tak. Gdy zaś Filistyńczycy usłyszeli, że Dawida namaszczono na króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy Filistyńczycy, aby pochwycić Dawida. Dawid zaś, dowiedziawszy się o tym, wycofał się do twierdzy. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim, Dawid zapytał Pana, czy mam ruszać na Filistyńczyków i tak dalej. Musielibyście już dalej czytać sami. Pan mu odpowiedział, ruszaj. Proszę, kochani, zwróćcie uwagę, w którym momencie historii, życia Dawida znalazł się on w dolinie Refaim. Za chwilę powiem, co znaczy słowo Refaim, bo to jest hebrajskie słowo, tak się nazywała ta dolina, ale to słowo Refaim ma także, można tłumaczyć na język polski, jest ono wieloznaczne. Ale najpierw przypatrzcie się, w jakim momencie historii Dawida znalazł się on w dolinie Refaim. Wiecie, że gdy Dawid był prześladowany przez swojego teścia Saula, to uciekał po górach, po pieczarach, krył się na odludziu, ale także od czasu do czasu uciekał do Filistynów, Filistyńczyków. Mało, oni mu dali nawet miasto, by się w nim mógł kryć. Cyklak. On tam mieszkał wraz z swoją żoną, wraz z swoją rodziną, matką i ojcem. A więc Filistyni traktowali go jako swojego przyjaciela. Mało, chcieli także, żeby z nimi staczał wojny, bitwy, a więc mieli do niego tyle zaufania. A tu ni stąd, ni zowąd wyruszyli, aby walczyć z Dawidem. W którym momencie to się stało? Warto na to zwrócić uwagę. W którym momencie to się stało? Stało się to w momencie, gdy Dawid został namaszczony na króla. O tym mówi wiersz 3. Gdy Dawid został namaszczony przez starszych Izraela na króla, gdy namaszczenie Pana spłynęło na niego, to wtedy nagle Filistyńczycy zadrżeli i stali się przeciwnikami, nieprzyjaciółmi Dawida. W tym zawarty jest głęboki sens duchowy. Jeśli nasze życie jest życiem letniego chrześcijanina, jeśli nie ma na naszym życiu namaszczenia, jeśli żyjemy tak letnim życiem, to świat nas traktuje, może traktować jako swoich przyjaciół. Diabeł dawno się z tym pogodził, że jesteś wierzącym człowiekiem. Tak, on się z tym już pogodził, wypisał cię ze swoich metryk, ponieważ przyjąłeś Jezusa. A więc pogodził się z tym, że jesteś chrześcijaninem. Ale jemu chodzi teraz o to, aby cię nie dopuścić do tego, żeby twoje życie było życiem człowieka namaszczonego. W jakim sensie? A żebyś był człowiekiem pełnym ducha. Bo namaszczenie to symbolizuje, bo namaszczało się oliwą, a oliwa jest przecież symbolem ducha. On się boi tego, że jako młody człowiek, albo w średnim wieku, albo nawet w starszym wieku, zostaniesz przyobleczony mocą z wysokości. Bo wtedy stajesz się jego potencjalnym niebezpieczeństwem. Nie zagraża mu nic z twojej strony, jeśli jesteś letni, obojętny, a niedzielny chrześcijanin. A co gorsze, świąteczny chrześcijanin, który przychodzi dwa razy podczas świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. Możesz sobie takim być. Wtedy z twojej strony nic mu nie grozi. Ale wystarczy, że zadbasz o to, by być pełnym ducha, pełnym namaszczenia. Natychmiast wszystko przeciwstawia się tobie. Natychmiast wczorajsi przyjaciele stają się twoimi wrogami. Natychmiast. Czyż tak z Jezusem nie było? Przecież bracia i siostry, on mieszkał w spokojnym Nazarecie. Nic się nie działo. Nikt go z Nazaretu nie wypędzał. Ale wystarczyło, że poszedł do Jana Chrzciciela. Został ochrzczony w wodzie, przyobleczony mocą z wysokości i już Nazaretanie potraktowali go jako swojego niebezpiecznego sąsiada. Wyrzucili go z Nazaretu. A więc jeśli nie chcesz sprawiać diabłu kłopotów, żyj życiem letnim. Ale przecież tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żebyśmy deptali po wężach, skorpionach i wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej. Tu przecież chodzi o to, aby diabeł drżał z naszego powodu. Aby piekło drżało z naszego powodu. Ale żeby to się mogło dziać, to potrzebujesz namaszczenia z góry. Tak jak to się stało z Dawidem. I wtedy właśnie, gdy Dawid został namaszczony, wyciągnęły armie filistyńskie, aby walczyć z nim. I uszykowały się w Dolinie Refaim. Co znaczy Dolina Refaim? Właśnie dolina oznacza wielkoludy, olbrzymy, problemy. Czyli wielkie, wielkie, olbrzymie problemy. Nie wiem, czy zauważyliście, że gdy znajdujemy się w jakimś problemie, to zawsze się nam wydaje, że nasz problem jest największym problemem. A co tam twój problem? Mój problem to jest problem. To jest problem. Ty mnie nie rozumiesz, ponieważ ty tego nie przeżywasz, co ja przeżywam. Ty nie znasz tego problemu, jaki ja mam. Prawda? Zawsze, gdy się znajdziemy w Dolinie Refaim, to stajemy oko w oko z nieprzyjacielem, z nieprzyjaciółmi, z problemami. I zdają się one nie do przezwyciężenia, nie do przeskoczenia. Może ty dzisiaj, bracie, albo ty, droga siostro, znajdujesz się w swojej Dolinie Refaim. Patrzysz na swojego męża alkoholika i wydaje ci się, że jest to olbrzymi problem nie do przeskoczenia. Patrzysz na swoje dzieci, które się narkotyzują albo co innego robią, wydaje ci się, że twój problem jest największym problemem. Idziesz nieszczęsna przez swoją Dolinę Refaim. Tak. Co robił Dawid, gdy się znalazł w tej Dolinie Refaim? Bo większość ludzi, gdy się znajdzie w takiej Dolinie Refaim, rwą włosy z głowy, poddają się depresji, przygnębieniu. Bo większość ludzi, którzy gdy się znajdą w Dolinie Refaim, utyskują, narzekają, ubolewają i tak dalej, poddają się przytłaczającej atmosferze Doliny Refaim. A co zrobił Dawid? Mnie się podoba postawa Dawida. Bardzo mi się podoba postawa Dawida i chcę się od niego uczyć takiej samej postawy, ilekroć razy znajdę się w Dolinie Refaim. I chciałbym ciebie prosić, żebyś się przypatrzył Dawidowi, jeśli znajdujesz się w Dolinie Refaim. Gdy stoisz oko w oko z nierozwiązanymi sytuacjami, z nierozwiązanymi problemami. Co zrobił Dawid? Dawid nie rozpaczał, nie rwał włosów na głowie, nie szukał skrócenia sobie życia. Nie, nie. Co robił Dawid? Dawid wołał do Pana, pytał: Panie, co ja mam robić? Panie, co ja mam robić? Ty widzisz, że ja nie jestem sam w stanie pokonać tej armii Filistynów w tej dolinie Refaim. Ty widzisz, że ja bez Ciebie nic uczynić nie mogę. Jestem bezsilny, jestem bezradny. Panie, co ja mam robić? Powiedz mi. Najlepiej będzie, kochany bracie, droga siostro, jeśli w tej sytuacji, w jakiej się znajdujesz, przestaniesz rozpaczać, bo to dowodzi, że ograniczasz możliwości Boga. Bo w ten sposób postępujesz podobnie jak Ben-Hadad. Najlepiej będzie, jeśli będąc w Dolinie Refaim, podniesiesz swoje oczy i zaczniesz wołać: Panie, co ja mam robić? Nie dyktuj Panu, co masz robić. Pytaj Pana, co masz robić. Pytaj Pana, co masz robić. On ci odpowie, co masz robić. A potem zwróćcie uwagę, co nastąpiło. Nastąpiło coś absolutnie niesamowitego. Bo w wierszu 20 czytamy: i pociągnął Dawid do Baal-Perasim. Tam pobił ich Dawid i rzekł: Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamuje się wody. Dlatego nazwał to miejsce Baal-Perasim, Pan przełomów. Chciałbym ci powiedzieć, że Bóg, którego będziesz pytał, co masz robić, jest Bogiem przełomów. To znaczy, że może przełamać ten opór Doliny Refaim. Że może przełamać ten opór płynący ze strony twojego męża, twoich dzieci, twoich sąsiadów, ponieważ On jest Bogiem, który nazywa się Bogiem przełomów. Baal-Perasim. Jego możliwości sięgają aż do dolin. Nie obrażajmy Boga, ograniczając Jego możliwości tylko do nabożeństw. Nie ograniczajmy Boga, nie obrażajmy Go, mówiąc, że Jego możliwości sięgają tylko gór. Nie, Jego możliwości sięgają i dolin. Jeszcze jedną dolinę, choć oczywiście jest ich więcej, ale nie sposób je wszystkie poruszyć. Pozwólcie, że jeszcze jedną dolinę wam przypomnę, bo o tej dolinie to każdy chrześcijanin pewnie nie raz czytał i to nie raz. Jest o niej mowa w 37 rozdziale proroka Ezechiela. Jest o niej mowa w 37 rozdziale proroka Ezechiela. Oto w 37 rozdziale od pierwszego wiersza czytamy tak. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. Niesamowita dolina. Niesamowita dolina, którą Bóg pokazał Ezechielowi. Dolina pełna suchych kości. Niezwykłe zjawisko, którego nie spotyka się. Ale Ezechielowi przyszło się znaleźć właśnie w dolinie suchych kości. I czymżeż były te suche kości? W wierszu 11 jest odpowiedź na to pytanie. Synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. A więc te kości nie spadły gdzieś z nieba, nie spadły z księżyca. To jest symboliczne przedstawienie duchowego stanu całego Izraela. Oni o sobie powiadają: uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Bracia i siostry, musimy sobie uzmysłowić w tym momencie, kim był naród izraelski. Był to i pozostaje to jeden z najbardziej religijnych narodów świata. Może bardziej nawet religijny niż religijna Polska. Mieli przecież swoje świątynie. Mieli swoich kapłanów. Mieli swoją wiekową tradycję. Mieli swoją liturgię. Mieli swoje księgi, Torę. A zatem był to jeden z najbardziej religijnych narodów świata. Pietystycznie, a więc szczegółowo pilnujący wszystkich zaleceń swojej religii. Ale zwróćcie uwagę, że ani ta religia, ani świątynia, ani kapłani, ani wszystkie liturgie, które były sprawowane, nie dały im pewności zbawienia, życia. Bo co o sobie mówią? Jesteśmy jak suche kości. Rozwiała się nasza nadzieja. Nie mamy nadziei żadnej na to, że znajdziemy się kiedyś w niebie, chciałoby się powiedzieć. A właściwie to wiemy, że zginęliśmy. Chciałoby się więc zapytać, to po co to wszystko, co robicie? To po co biegacie do świątyni? To po co robicie to, robicie tamto, skoro to nie przynosi wam żadnej nadziei? Skoro to raczej do niczego nie prowadzi. Dlaczego tak się, chciałoby się zapytać, dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się stało? Bo to, co robili, to było czymś zewnętrznym. To było czymś w formie jakąś formalnością tylko. To nie wypływało z wnętrza. To nie poruszało ich ducha, to nie poruszało ich serca. Oni się tak przyzwyczaili, że w sobotę trzeba iść do synagogi. Oni się tak przyzwyczaili, że robili to machinalnie, odruchowo. Ale nie było w tym żadnego życia. I czasem się boję, szczerze wam mówię, czasem się boję, że my też wpadamy w taką rutynę. Czyż nie jest tak, że gdy się nawróciliśmy w tych pierwszych dniach, to wszystko było fascynujące, prawda? Absolutnie wszystko fascynujące. Cokolwiek w zborze nie było, cokolwiek się nie robiło, wszystko było fascynujące. Wspaniałe kazania, tak to wtedy odbieraliśmy. Wspaniała usługa zespołów, tak to wtedy odbieraliśmy. Zdawało nam się, i przecież takie przypadki mi się zdarzały, że przychodzili nowonawróceni ludzie do mnie i mówili, pastorze, 2 godziny to za mało. Trzeba by ze 4 godziny wydłużyć nabożeństwo do 4 godzin. No co to 2 godziny? Pastorze, ja nie mogę się... Ja naprawdę się czuję jak w niebie, gdy słyszę te modlitwy, które płyną ze zboru. Tak mówili ci dopiero co nawróceni. Ale ci sami po roku czasu, pastorze, te kazania są za długie, trzeba by je trochę skrócić, bo wiesz, że ławki są twarde, ciężko jest wysiedzieć. Pastorze, a czy ta grupa musi tak wrzeszczeć? Czy oni tak muszą głośno śpiewać? Co to, głusi? Co to my jesteśmy głusi? Zauważyliście? Na początku siedzieli na pierwszych ławkach, a potem już ich obserwowałem w środku. Ale po jakimś czasie już na końcu, a później na balkonie, a potem za drzwiami. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Zamieniamy się powoli w suche kości. To, co wczoraj było pełne życia, to, co wczoraj było pełne entuzjazmu, radości, zaangażowania, dzisiaj wygląda jak sucha kość. Co więc nakazał Bóg prorokowi, aby poczynił, zrobił, by ożywić te suche kości? Nakazał mu, aby sięgnął po źródło życia, po Boże Słowo. Głoś suchym kościom Słowo, Słowo. A także módl się, aby na te kości zstąpiło, zeszło ożywcze tchnienie, ruach, Duch Święty. Ale Duch Święty zstąpił na te ożywcze kości, na te suche kości. I bracia i siostry, może być tak, że jesteś dzisiaj w dolinie suchych kości. Może być tak, że jeszcze 10 lat temu siedziałeś z przodu pełen entuzjazmu, zaangażowania, a dzisiaj już nie czujesz tego dotyku Pana. Życie twoje to dolina suchych kości. Ciężarem jest pójście na nabożeństwo, ciężarem jest wysiedzenie przez 2 godziny, ciężarem jest słuchanie słowa i tak dalej, i tak dalej. Jeśli tak, to jest to bardzo niebezpieczny stan. Nie możesz pozostać dłużej w dolinie suchych kości. Nie możesz. Nie możesz. Ale jest taka oto radosna nowina, że Boże możliwości sięgają i z doliny suchych kości. Jeśli ci będzie na tym zależeć, Pan dzisiaj może ożywić twojego ducha. Pan dzisiaj może cię wyprowadzić z Twojej doliny suchych kości. Nie obrażajmy Pana. Mówmy, gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli, gdziekolwiek byśmy nie poszli, gdziekolwiek byśmy się nie znajdowali, On wszędzie jest. Dawid, psalmista Dawid powiada, choćbym wstąpił wysoko, tam jesteś. Choćbym zszedł do głębokości, do dolin najgłębszych i tam jesteś. Nigdzie się nie można skryć przed Twoim obliczem, bo wszędzie jesteś. Kochany bracie, Pan jest i na górach, Pan jest i w dolinach. A skoro jest, to ufajmy Mu, wierzmy Mu. Jego możliwości nie są ograniczone. Alleluja.